dobry wieczór z kulturą.
3 minuty po 6:30 z Sopotu przenosimy się do Gdyni i od muzyki poważnej przechodzimy do teatru. Bałtycki Teatr Różnorodności proponuje swoim widzom nowy spektakl Pół na Pół. Odbędzie się premiera 16 stycznia w Gdyni. Będzie to komedia autorstwa dwóch Hiszpanów. To Pep Anton Gomez i Jordi Sanchez. A w studiu gościmy reżysera, dyrektora Bałtyckiego Teatru Różnorodności, przepraszam, Tomasz Podsiadły.
Dobry wieczór.
I jednego z aktorów, który wystąpi w tym spektaklu, Jakub Firewicz.
Dobry wieczór Państwu.
Niestety drugi z aktorów nie mógł przybyć tutaj do studia, ale serdecznie pozdrawiamy Mateusz Deskiewicz. Trzymamy kciuki za szczęśliwy powrót z mini wakacji. Sztuka opowiada o dwóch braciach. I ci dwaj bracia mają pewne kłopoty z mamą. Dokładnie nie chciałabym opisywać, ale proszę zarysować chociaż, z jakimi problemami się panowie mierzą.
Może zacznijmy od tego, że Bałtycki Teatr Różnorodności to pierwszy w Trójmieście teatr komediowy i tak jak serwowaliśmy naszym widzom typowe farsy do tego czasu, to tym razem zaserwujemy komedię, ale będzie to czarna komedia. W związku z tym te wszystkie problemy, które goście nasi zobaczą na scenie, będą na granicy zabawy, dowcipu, ale też bardzo poważnych rzeczy, rzeczy związanych z sytuacjami rodzinnymi, z rzeczy związanych z matką, której się nie kocha, którą chce się jak najszybciej odprawić na tamten świat, a w zasadzie nawet nie tyle chce się, ile przez cały spektrum kombinuje się, co zrobić, żeby mamusia już odeszła.
Brzmi to naprawdę bardzo poważnie, ale rozumiem, że będzie to w komediowym sosie. To nie będzie dramat.
Tak, to jest prześwietna komedia. Komedia, która ma oczywiście drugie dno, która ma dno bardzo mądre i mówiące o takich sprawach, które wszystkich nas dotyczą. Natomiast to, co na pewno gwarantujemy widzom, jak zawsze zresztą, że się porządnie wyśmieją, zrelaksują, że zostawią swoje problemy za drzwiami teatru i te 2 godziny spędzą w zupełnie innym świecie, w takim świecie, który odpręża.
Pan Jakub Firewicz, którego z braci będzie pan kreował i co będzie robił ten brat?
Dobry wieczór jeszcze raz. Ja będę kreować rolę Jana. Co będzie robić ten brat? No, przede wszystkim ten brat z pozoru na pierwszy rzut będzie wydawał się silniejszą postacią w tym duecie. Ale czy tak się okaże pod koniec spektaklu, to już pozostawię to słodką tajemnicą. Natomiast oni w dwójkę zmagają się raz, że z mamą, która jest za drzwiami, a dwa, że każdy z nich ma swój gdzieś jakiś problem, z którym przychodzi, z którym się mierzy z tym problemem. I to jest ciekawa konfrontacja dwóch różnych sposobów patrzenia na świat, dwóch różnych pragnień i dwóch różnych rodzaju wychowania, że tak powiem.
Mimo, że przez jedną matkę.
Mimo, że przez jedną matkę, tak.
Ta matka tak tu się pojawia, czy pan reżyser nie miał ochoty wprowadzić tej matki, żeby chociaż, nie wiem, stała gdzieś z boku? Bo to jest popis dwóch aktorów.
To jest popis dwóch aktorów, to jest, powiedziałbym, pojedynek dwóch aktorów. I panowie znakomicie ten pojedynek prowadzą. Czasami jest to wręcz szermierka, bardzo szybka, bardzo dynamiczna, ale tak jak do nas zawsze zapraszamy na komedię, na relaks, to tym razem też z ręką na sercu zapraszam na popis aktorski, bo i Deskiewicz, i Firewicz rzeczywiście pokazują bardzo wysoką próbę aktorstwa. Nam jest o tyle trudno opowiadać o tym. Pani redaktor zadaje pytanie dosyć szczegółowe, a my tak, z jednej strony nie chcemy zdradzić
puent. Chcemy się wykręcić.
No, nie chcemy zdradzić puent. Z drugiej strony to jest naprawdę dosyć ciekawa forma przedstawienia, bo ona jest bardzo bardzo wesoła, bardzo dowcipna, tylko te momenty, gdzie będziemy się śmiać, są w zupełnie innych miejscach niż nasi widzowie są przyzwyczajeni. To też będzie dla nas troszeczkę taki eksperyment, jak nasza droga widownia, ci, którzy są stałymi bywalcami BTR-u, zareagują na taką formę teatralną. Wierzę w to, że przypadnie im do gustu.
To znowu pytanie, które znowu będą panowie się wykręcać. Jakim relacjom się przyglądamy? Czy tej miłości braterskiej, albo braku miłości braterskiej? Miłości do matki, a może braku miłości do matki? Jakim relacjom?
Wydaje mi się, że tam jest bardzo dużo relacji i to nie tylko relacji międzyludzkich, ale relacji z, na przykład z pieniędzmi, relacji z innymi osobami, innymi członkami rodziny, już nawet nieżyjącymi, niektórymi też rozwiązujemy jakby, no, jak to się wywinąć, żeby...
Nie powiedzieć.
Żeby nie powiedzieć, ale myślę, że jest to, no jest to, to będzie taki koktajl różnych relacji i zależności między sobą.
I to też o tyle ciekawe, że ta cała historia zaczyna się dosyć prosto. Jest po prostu dwóch braci, oni chcą się podzielić spadkiem po matce. Problem jest tylko taki, że matka jeszcze żyje, chociaż prawie już nie żyje. Spodziewamy się, że umrze lada chwila. Złośliwa jest strasznie i nie chce umrzeć lada chwila. Ta chwila się przeciąga, ale z czasem, jak ta chwila się przeciąga, to wychodzą kolejne rzeczy związane właśnie z relacjami, pokazują się kolejne twarze naszych bohaterów. Tak jak ich obserwujemy na początku, to na końcu są to zupełnie inni ludzie i to po kilku przemianach, bym powiedział. To jest przerażające, ale to pokazuje, jacy my jesteśmy naprawdę jako ludzie. Ktoś kiedyś dobrze z recenzentów zachodnioeuropejskich napisał o tym tekście, że to jest dramat przebrany za komedię. Myślę, że to jest też bardzo ciekawe określenie, jeżeli chodzi o ten materiał.
Ja takie skojarzenie mam z Ginterem Grassem i obieraniem cebuli, że dochodzimy do tego jądra, czyli spadają kolejne łuski i zaczynamy widzieć, co naprawdę się dzieje na tej scenie. Tak mam takie przeczucie, oczywiście to panowie muszą potwierdzić, czy nie, że na początku widzimy coś, a później dopiero widzimy, co naprawdę tak naprawdę widzimy. Chciałabym zapytać, dlaczego Bałtycki Teatr Różnorodności sięgnął po ten tekst, bo to no nie jest to Mayday, czy nie wiem, Boeing, Boeing, czy cokolwiek, tylko właśnie już troszeczkę taki tekst, który właśnie przypomina to obieranie cebuli.
Jesteśmy 6 lat na rynku, wierzę w to, zresztą też widzę, że mamy naszą wierną publiczność, którą pozyskaliśmy i w Gdańsku, i w Gdyni, ale też poza Trójmiastem, bo gościnnie dosyć sporo gramy. Myślę, że to dobry czas na to, żebyśmy zaczęli proponować nieco inny repertuar. Na pewno będziemy teatrem rozrywkowym, komediowym. Na pewno nasza misja zostanie cały czas ta sama w takim znaczeniu, że chcemy wprowadzać gości w dobry nastrój, chcemy dać im formę relaksu, odpoczynku, jakąś taką śmiechoterapię, jak to nazywamy. Natomiast to jest bardzo dobry czas, żeby zacząć prezentować także inne formy teatralne i zacząć przyglądać się, co tak naprawdę naszym gościom będzie się podobało. Wierzę w to, że ta widownia pewnie jakoś się podzieli, że część osób będzie bardziej fanami tej klasycznej farsy z drzwiami, z tą sofą na środku, czyli komedii omyłek, ale jestem święcie przekonany zresztą po premierze wieczoru kabaretowego opartego na tekstach Bielickiej, który mieliśmy w zeszłym roku, że duża część publiczności odkryje coś nowego i będzie to bardzo in plus.
Ja bym powiedziała, że takie spektakle jak Pół na Pół mogą być podobne jak Seks dla opornych, czyli komedia, ale która nam daje jakieś kolejne dno i jakiś moment refleksji. Mówię o Seksie dla opornych, bo to był spektakl, który oczywiście w cudownej obsadzie był grany w Teatrze Wybrzeże, reżyserowany przez Krystynę Jandę, ale naprawdę przez wiele, wiele lat nie schodził z afisza, dlatego że bawił, ale także było to drugie dno. Więc być może z Pół na Pół jest dokładnie to samo, że to jest spektakl, który bawi, ale sięga głębiej.
Tak jest. Przepraszam, ale myślę, że jesteśmy trochę też, jeżeli chodzi o czasy nasze, które się dzieją dookoła, zmuszeni do tego, znaczy nie tyle zmuszeni, ale my jako twórcy komediowi, bo też jakby się uznaje głównie za twórcę komediowego i aktora, który gra przede wszystkim komedię, że my też dla swojej higieny i dla swojego dobra szukamy innego gatunku, znaczy nie gatunku, innej drogi dla komedii. Że nie tylko taka czysto klasyczna farsa, tak jak Tomek powiedział, z drzwiami i z kanapą na środku, tylko też jakby szukamy, co nas inaczej trochę bawi. Czy nas to bawi przede wszystkim? Czy możemy poprzez opowiedzenie prawdziwej historii, takiej, która dotyka istoty, możemy też się pośmiać? Czy jesteśmy gotowi na to, żeby się śmiać z takich rzeczy? To też jest trochę o naszej kondycji poczucia humoru, mam wrażenie.
To też jest tak, pani redaktor raczyła powiedzieć, że właśnie w takich spektaklach jak Seks dla opornych, czy być może Pół na pół, ale proszę uwierzyć, że w tych klasycznych farsach, typu nawet Pomoc domowa, która jest taką farsą, nasi goście, którzy wychodzą ze spektakli, piszą komentarze w mediach społecznościowych, często też starają się wyciągnąć to drugie dno i powiedzieć, okej, było śmiesznie, było fajnie, ale też zobacz, było mądrze, aha, no jest to prosta oczywiście konstrukcja, ale w sumie w życiu tak się zdarza, w sumie był happy end i do tego powinniśmy dążyć. Także w tamtych spektaklach starają się doszukać no właśnie tego drugiego dna, czyli tego, co powinien dawać teatr. Gdzieś tam troszkę podrapać w środku, od środka po głowie, dać do myślenia i pozwolić się przyjrzeć samemu sobie. Jestem przekonany, że jeżeli chodzi o Pół na pół, mimo że ten temat, ten poważny temat jest bardzo poważnym tematem, bo mówi o odchodzeniu, mówi o bardzo toksycznych relacjach w rodzinie, to jestem święcie przekonany, że ogromna część naszych gości będzie te tematy znała albo z autopsji, albo z bardzo bliskich układów, czy rodzinnych, czy koleżeńskich, bo to jest bardzo bliskie nam ludziom.
Pół na pół. Skąd taki tytuł?
Pół na pół, bo to jest historia o podziale pół na pół między braćmi.
Ich też jest dwóch. To jest też spektakl skonstruowany pół na pół. Bracia są zupełnie różni od siebie i co więcej są różni w różnych momentach tego spektaklu. To co Jakub powiedział na początku, kto jaki jest na początku, jaki się wydaje na początku, jakim jest na końcu, to pół na pół też świetnie wyszło nam właśnie w postaciach, w zmianach w postaci. To kto którym aktem rządzi, są dwa akty. Spektakl jest podzielony pół na pół na dwóch aktorów i też widać to pół na pół w ich sile, w ich prowadzeniu spektaklu i w tym, jak zarządzają tym, co się dzieje na scenie.
Nie ma co prawda Mateusza Deskiewicza między nami, ale chciałam zapytać, jak się gra tylko w dwójkę, bo to jest rzeczywiście taki pojedynek dla widza. Super, bo my możemy sobie usiąść i patrzymy, jak panowie walczą ze sobą grą aktorską. A jak to wygląda z pańskiej perspektywy?
Ja miałem tę przyjemność zagrać w swoim życiu monodram, nawet z powodzeniem, znaczy nie nawet, tylko z powodzeniem w Teatrze Powszechnym w Łodzi. I przyznam, że jest to dla mnie duży komfort, że mogę mieć Mateusza na scenie, bo partner, który żywo reaguje i odbiera to, co ja do niego wysyłam, to jest coś... No, marzenie, praca marzenie, więc ja uważam, że to jest... Mateusz gdzieś tam w zakulisowych rozmowach mówi, że to jest bardzo trudne, natomiast ja uważam, że to jest dla mnie jest super komfortowa praca. To tyle mogę powiedzieć.
A panie reżyserze, czy pan doda jakieś scenografie, kostiumy, żeby jeszcze podbić tą grę aktorską dwóch panów, ten pojedynek?
Pozwolę sobie pani redaktor dodać moją opinię na temat tego, jak jest, kiedy dwóch aktorów gra spektakl. Jest to przede wszystkim bardzo szybka praca. Okazało się, że taka praca we trójkę w sali prób jest pracą niesamowicie sprawną, niesamowicie dynamiczną. dynamiczną. Faktycznie, chociaż moja pani producent pewnie najchętniej zrobiła mi za to krzywdę, nie zrobiliśmy dwóch obsad. Pani producent bardzo pilnuje tego, żeby zawsze były dwie obsady, żeby potem można było te spektakle po prostu grać, a wiadomo, że ułożenie wcale nie jest łatwe repertuaru, więc jako, że jest jedna obsada, jest nas tylko, jest tylko dwóch aktorów i ja, praca szła bardzo sprawnie, bardzo szybko. Tutaj muszę absolutnie dać ogromną czołobitność względem kolegów, jeżeli chodzi o ich przygotowanie, bo naprawdę, tak jak się umówiliśmy, spotkaliśmy się na próby sytuacyjne, tekst, chociaż ogromny tekst, bardzo skomplikowany, na blachę wykuty i ta praca bardzo, bardzo sprawnie nam szła. Scenografię też zrobimy inną, niż przyzwyczailiśmy widzów dotychczas. Pokazywaliśmy scenografie takie bardzo naturalistyczne, oddające to, co rzeczywiście w tych farsach jest napisane, często i gęsto opierając się na didaskaliach, bo z farsami też jest tak, że tam nie można nic zmienić. Jakakolwiek zmiana może spowodować katastrofę w farsie. Tu jest komedia, tu jest już troszeczkę większe pole manewru. Za scenografię jak zawsze u nas jest odpowiedzialna Agnieszka Szewczyk i za kostiumy. Natomiast tym razem zaproponujemy naszym widzom scenografię bardzo umowną, bardzo teatralną. Absolutnie nie będziemy budować żadnych ścian, wejść, okien, murów czy innych rzeczy. Wszystko to będzie umowne, zbudowane na lekkich, ażurowych konstrukcjach. No, mogę zdradzić z takim jednym elementem dominującym i tutaj też odpowiedź na pytanie pani redaktor, czy tej matki gdzieś z tego pokoju nie wyciągniemy. Matki wprawdzie nie wyciągniemy, ale takim dominującym elementem scenografii będzie ogromna, przeskalowana czerwona suknia, która będzie w jakiś sposób tym punktem, do którego się idzie w kierunku matki pokoju.
Brzmi to bardzo interesująco. Myślę, że ten tekst broni się sam, bo tylko przytoczę jedną liczbę, którą znalazłam, że do tej pory hiszpańską wersję sztuki, a była już ona też tłumaczona na portugalski i angielski, obejrzało ponad 500 000 widzów. To rzeczywiście pokazuje,
samo za siebie,
że publiczność gdzieś przyjmuje, kupuje ten tekst.
Tak, zdecydowanie tak. O dziwo ten tekst w Polsce nie był dosyć mocno eksploatowany. Jest słabo wyeksploatowany. Mam wrażenie, ale może dlatego to jest też taki przypadek, że kobieta w ciąży widzi same kobiety w ciąży. Mam wrażenie, że od momentu, kiedy myśmy się za to wzięli, więcej teatrów zaczęło to robić, ale być może po prostu rzuca mi się to w oczy.
Wyszukiwarki internetowe same podpowiadają
algorytmy. Skoro jesteśmy przy liczbach, jeszcze jest jedna liczba, która dla tego spektaklu będzie bardzo istotna. Premiera odbędzie się w naszej siedzibie gdyńskiej, czyli w Konsulacie Kultury w Gdyni, przy ulicy Jana Skolna 25 i będzie to pierwsza premiera teatralna w roku jubileuszowym naszego miasta.
Ach, no tak, Gdynia. Proszę państwa, w tym roku będą państwo bombardowani informacjami na temat miasta, które właśnie będzie świętowało setkę. Mieliśmy przed chwileczką dosłownie koncert sylwestrowy w Teatrze Muzycznym w Gdyni, gdzie pojawiała się historia tego miasta. No i myślę, że każdy bałtycki teatr różnorodności, jakby nie mówić, wywodzi się z Gdyni.
No, oczywiście jesteśmy gdyńskim teatrem. Oczywiście mamy też od 2 lat swoją siedzibę, drugą scenę w Gdańsku, w domu harcerza, w dawnym kinie Watra. Natomiast jesteśmy gdyńskim teatrem i absolutnie jesteśmy dumni z naszych korzeni.
Ja jeszcze bym chciała dopytać o te przygotowania do sztuki, dlatego że znalazłam taką informację o tej sztuce, że to są bardzo szybkie dialogi, bardzo szybka zmiana akcji. No oczywiście może nie farsowa, jak już tyle razy to padło, ale to jest bardzo ważne, żeby partnerzy zgrali się, żeby reżyser to spiął wspólnie, bo to jest takie granie w punkt. Jeżeli ktoś o 2-3 sekundy później zareaguje, będzie źle. Więc to też wymaga dużej uważności w przygotowaniu.
Zgadzam się.
Ja tylko powiem, że 2-3 sekundy to już wieczność już jest. To tutaj czasami ćwierć sekundy i już jesteśmy po czasie. Przepraszam, Jakub, że przerwałem
słowo. Nie. Ja tylko chciałem
to
powiedzieć,
w radiu że... powiem, że 5 sekund jest tym... tym właśnie czasem, tak, gdzie wszyscy stają na baczność i mówią, ojej, na antenie cisza.
Ale to, co powiedziałem wcześniej, mam wrażenie, że z Mateuszem udało nam się, mimo że poznaliśmy się w pracy, dopiero przy pracy nad tym spektaklem, to mam wrażenie, że złapaliśmy od pierwszej jakby rozmowy tą nić porozumienia.
A czy wcześniej panowie grali ze sobą?
Nie. Ja nie miałem okazji z Mateuszem i chyba Mateusz też nie miał okazji ze mną. Więc...
Ale też muszę powiedzieć, że to Mateusz zaproponował Jakuba Firowicza do tego przedstawienia.
Tak, to na korytarzu w Teatrze Muzycznym w Gdyni to się wydarzyło, tak, bo 2 lata temu dokonałem, no tutaj przybliżę trochę sytuację, takiej, nazwijmy to, heroicznej akcji, bo przygotowałem zastępstwo w ciągu paru godzin.
To jest naprawdę
dni.
Wielka rzecz.
Więc przez to Mateusz gdzieś tam w tyle głowy miał mnie i
ten facet dał radę.
Warto by z nimi zaproponował mi to.
A ja też przez to zastępstwo słyszałem o Jakubie Firewiczu, bo to się odbiło w środowisku ogromnym echem.
Także...
Czasem warto odebrać telefon emergency.
Warto ryzykować, tak? Myślę, że w życiu trzeba brać po prostu to, co przychodzi do nas z pełnym dobrodziejstwem. I wracając do tego, myślę, że z Mateuszem mamy wypracowane między sobą już taką relację. Mimo, że tych prób było niewiele, to wypracowaliśmy taką relację, że nawet jakby się już zdarzyły te 2-3 sekundy, które się zbliżają do tego, że to się przeciągnie, to my w dwójkę będziemy na siebie reagować i jesteśmy czujni. I znamy ten timing sceniczny, bo Mateusz, ja mogę o Mateuszu powiedzieć, że Mateusz ma timing sceniczny i doskonale go czuje. I...
Bardzo szybko pojawiła się sytuacja, która pojawia się zazwyczaj na ostatnich próbach, kiedy to siedzę. Każdy reżyser to wie, siedzi jako reżyser i zaczyna patrzeć już nie na swoje dziecko, że to zaczyna już żyć własnym życiem i mimo, że to ty wymyśliłeś, to zrobiłeś, to już nie jest twoje. I dosyć szybko takie dosyć długie przebiegi scen zacząłem obserwować właśnie na próbach u kolegów, że to już jest ich.
Jaki będzie ten spektakl, będzie można już zobaczyć 16 stycznia o godzinie 19 w Konsulacie Kultury w Gdyni, ale na pewno na stronach w mediach społecznościowych Bałtyckiego Teatru Różnorodności państwo wiele różnych terminów sobie znajdą. Przypominam, rozmawialiśmy dzisiaj o spektaklu komedii Pół na Pół, a naszymi gośćmi byli jeden z aktorów, który pojawi się na scenie, Jakub Firewicz i dyrektor Bałtyckiego Teatru Różnorodności, reżyser tego przedstawienia, Tomasz Podsiadły. Bardzo panom dziękuję.
Bardzo dziękujemy.
Już kończymy audycję, którą zrealizowała Ewa Palicka, a po 19 na moim miejscu zasiądzie Filip Jędruch, proponując państwu muzykę. Ja już mówię do usłyszenia. Marzena Bakowska.
Dobry wieczór z kulturą.